Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Warszawie odbyła się w sobotę Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Spotkanie poświęcono przede wszystkim obecności Polski w Unii Europejskiej, a także polityce krajowej. Więcej na temat w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Podczas rady głos zabrali czołowi politycy Platformy. Szef partii Grzegorz Schetyna podkreślił, że Polska powinna być w rdzeniu Unii Europejskiej. Polityk zapowiedział, że PO zaproponuje scenariusz przyjęcia przez Polskę euro. Według Schetyny skutki europejskiej polityki Prawa i Sprawiedliwości są fatalne. Będziemy wykorzystywać każdą okazję dla obniżenia ceny, jaką za błędy PiS płacą Polacy i Polska, powiedział szef Platformy. Tymczasem według wiceministra kultury Jarosława Sellina PO nie ma dziś atrakcyjnej oferty dla kraju.
Propozycja Platformy Obywatelskiej z ostatnich 2 lat jest taka, żeby donosić na Polskę i walczyć z legalnie wybranym polskim rządem, ulicą i za granicą. Na razie czynili to. Mam nadzieję, bo zawsze taką nadzieję należy mieć, że ochłonie i zacznie wspierać nas w walce o polskie interesy po prostu.
Gorzkich słów pod adresem rządzących nie szczędził też Radosław Sikorski, który na Radzie pojawił się po długiej nieobecności w krajowej polityce. Były szef MSZ stwierdził: tak naprawdę walczymy, prowadzimy wojnę na wszystkich frontach. Francja, Niemcy, Bruksela. Jarosława Kaczyńskiego określił mianem dyktatorka. Mówi poseł Kukiz15 Grzegorz Długi.
Powrót do działaczy w stylu Radosława Sikorskiego, niewątpliwie doświadczonego polityka, ale niewątpliwie również polityka, który znany jest z tego, że nie do końca potrafi utrzymać język z zębami, który ma ostry język, mało dyplomatyczny. Ja myślę, że tak długo, jak długo Platforma chce, aby jej doradzał, oczywiście najbardziej, natomiast czynić go jedną z twarzy Platformy. Wydaje mi się, że jest to bardzo karkołomny pomysł.
W Radzie udział wzięła także Elżbieta Bieńkowska, unijna komisarz do spraw rynku wewnętrznego i usług. Jej zdaniem Polska wyłączyła się z dyskusji o Unii Europejskiej. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Ponad połowa Polaków chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z sondażu pracowni Estymator dla portalu dorzeczy.pl. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się pod koniec lutego, PiS uzyskałby 50,2% głosów. Na drugim miejscu znalazłaby się Platforma Obywatelska. Na największą partię opozycyjną chce głosować niespełna 23% Polaków. Do Sejmu weszłyby także ruch Kukiz15, SLD i PSL. Poniżej progu wyborczego znalazłaby się Nowoczesna. Badanie przeprowadzono w dniach od 21 do 22 lutego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie ponad 1000 dorosłych osób. Akademickie kluby obywatelskie z całego kraju poparły władze Rzeczypospolitej w obliczu antypolskiej kampanii prowadzonej w związku z nowelą o IPN. Rząd, prezydent oraz parlament powinny twardo stać na gruncie prawdy i nie ulegać antypolskim środkom przekazu, politykom i ludziom złej woli, którym zależy na eskalacji sztucznego konfliktu, czytamy w oświadczeniu AKO. Zaznaczono w nim, że Polska ma niezbywalne prawo do samostanowienia prawa oraz zgodnego z udokumentowanymi faktami historycznymi ukazywania dziejów naszego państwa i narodu, a także obrony swojego dobrego imienia. AKO wyraziły też sprzeciw wobec fałszowania historii, to jest oskarżania Polaków i polskie państwo o systemowe współuczestnictwo w Holokauście. Trzeba stanowczo głosić prawdę. O to apelujemy i popieramy polskie władze, podkreślił profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący AKO imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.
Agresja, która się pojawia w skali międzynarodowej przeciwko Polsce i przypisywanie Polsce, państwu polskiemu, które w czasie wojny przecież było państwem podziemnym i narodowi polskiemu, a narodowi, który był ofiarą po Żydach największą w czasie II wojny światowej, przypisywanie sprawstwa Holokaustu jest po prostu nie do zniesienia. A szczególnie nas boli to, że w tej sprawie polska opinia publiczna nie jest jednolita, że próbuje się wykorzystywać tę problematykę także do wewnętrznych rozgrywek politycznych. Chcieliśmy po prostu powiedzieć, że stajemy twardo w obronie działań rządu. Uważamy, że te działania są bardzo słuszne. Trzeba bronić prawdy i trzeba bronić godności zarówno naszego narodu, jak i państwa.
AKO imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaapelowały też do polskiej opinii publicznej, aby w sprawie dobrego imienia Polski wypowiadała się jednym głosem. Ta sfera nie może być przedmiotem sporu politycznego, a zwłaszcza rozgrywanego na forum międzynarodowym, zaznaczono. Oświadczenie można podpisać na stronie m.in. AKO Poznań. Dobrze, że teraz udało się sprawnie przeprowadzić proces nominacji, powiedział wiceszef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Paweł Mucha. Odniósł się do komunikatu Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które poinformowało o szczegółach nominacji generalskich. Wśród awansowanych są m.in. szef Sztabu Generalnego, generał broni Leszek Surawski oraz dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Jarosław Mika. Prezydent Andrzej Duda na wniosek szefa MON Mariusza Błaszczaka mianował 14 oficerów na pierwszy i kolejne stopnie generalskie i admiralskie. Akty mianowania zostaną wręczone 1 marca w Pałacu Prezydenckim w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, mówi prezydencki minister Paweł Mucha.
Bardzo dobrze, że udało się tutaj sprawnie ten proces przeprowadzić. Na wniosek pana ministra Mariusza Błaszczaka będzie pan prezydent 1 marca wręczał nominacje generalskie. To są zarówno nominacje w ramach Korpusu Generalskiego, m.in. powołanie szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stopień generała, pana generała Surawskiego, plus inne awanse także w tym pierwsze powołania generalskie. To jest efekt wniosku Ministerstwa Obrony Narodowego uzgodnionego z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego przy akceptacji pana prezydenta. Myślę, że to jest bardzo dobra informacja i trzeba się z niej cieszyć, że tutaj ta współpraca jest dobra.
Z powodu sporu między MON i Ośrodkiem Prezydenckim awanse generalskie nie były wręczane 11 listopada ani 15 sierpnia ubiegłego roku. Przyczyną braku awansów były, jak informowało BBN, m.in. rozbieżności koncepcji przyszłego systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz toczące się prace nad nowym systemem. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło już blisko 700 zgłoszeń kandydatów na komisarzy wyborczych, poinformował resort. Wśród osób ubiegających się o to stanowisko są m.in. adwokaci, radcowie prawni i sędziowie. Osoby, które kandydują, muszą spełniać określone wymagania, m.in. cieszyć się nieposzlakowaną opinią w swoim środowisku i nie mogą należeć do partii politycznej. Poseł PiS-u Arkadiusz Czartoryski, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, wskazał, że nowe stanowisko przyczyni się do większej transparentności wyborów.
Postulaty, które były zgłaszane przez ruchy ochrony wyborów, przez ruchy uczciwych wyborów, zostały umiejscowione w nowelizowanej ustawie o ordynacji wyborczej. I począwszy od tych technicznych rozwiązań typu przezroczyste urny czy kamery, po takie praktyczne, jak na przykład rozdzielenie tych komisji, które liczą głosy i tych komisji, które przeprowadzają same wybory, tak żeby tutaj nie było łączności, aż po nadzór przez komisarzy wyborczych. Nowe przepisy to jest zawsze pewnego rodzaju ryzyko, że można popełnić błąd i dlatego komisarze wyborczy powinni być jak najlepiej przygotowani i dlatego właśnie spośród środowiska prawników i środowiska najróżniejszych osób, które potrafią czytać przepisy, powinien składać się ten zbiór komisarzy wyborczych.
Spośród osób przedstawionych przez MSWiA Państwowa Komisja Wyborcza powoła 100 komisarzy na 5-letnią kadencję. Będą oni m.in. zarządzali drukiem kart do głosowania. Od początku przyszłego roku będą również dzielić gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Chętni do ubiegania się o stanowisko komisarza wyborczego mogą jeszcze do najbliższego poniedziałku przesyłać swoje zgłoszenia. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zaapelowała o nieupolitycznianie budowy pomników upamiętniających ich bliskich. Monument stanie przy placu Piłsudskiego w Warszawie. Pomnik zostanie sfinansowany ze zbiórki społecznej. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej krytycznie podchodzą do tej formy upamiętnienia ofiar. Kandydat Platformy na prezydenta stolicy, Rafał Trzaskowski, zaproponował nawet referendum w sprawie pomnika smoleńskiego. Rada Warszawy głosami PO przyjęła także stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego na placu Piłsudskiego. ojciec Natalii Januszko, która zginęła 10 kwietnia 2010 roku, Grzegorz Januszko, w imieniu części rodzin zaapelował, aby wokoło pomnika nie robić polityki.
Nie chcemy, żeby ten pomnik stał się osią sporu czy częścią kampanii wyborczej. Wydaje się nam, że ten pomnik jest jedną z ostatnich szans na to, żeby nad tym tematem wszyscy się mogli pochylić i nawet te osoby, które nie odczuwają, nie wiem, bólu czy jakiejś specjalnej straty, żeby po prostu zostawiły ten temat w spokoju.
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Blisko połowa osób, które wyemigrowały z Polski w ostatnich latach, chce wrócić do kraju. Wynika z rządowego raportu demograficznego, w którym podsumowano dwa ostatnie lata. Okazuje się, że spośród około 3 milionów naszych rodaków, którzy po roku 2004 wyjechali z Polski, spora część deklaruje powrót z emigracji. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ze strony polskich władz konieczne jest stworzenie systemu zachęt dla osób, które chcą przyjechać do Polski. Podkreślają, że ich powrót miałby wpływ m.in. na polską gospodarkę. Osoby, które wyjeżdżały z kraju, często były dobrze wykształcone, a ponadto mają doświadczenie, które brak przybywającym do naszego kraju imigrantom ze wschodu. O sprawie napisał nasz dziennik. Poseł Piotr Uściński w rozmowie z Radiem Maryja wskazał, że Polacy będą chętnie wracać, jeżeli w kraju będą mieli warunki do tego, by godnie zarabiać i żyć.
W moim przekonaniu najlepszą polityką jest taka, aby Polacy mogli i ci również, którzy wrócą, mogli godnie pracować za godną płacę i za tą płacę, żeby mogli utrzymać swoje rodziny w Polsce, żeby ich było stać na wynajęcie mieszkania, jeśli w Polsce tego mieszkania nie mają, i żeby mogli normalnie funkcjonować. Bo ta emigracja, ci, którzy chcieliby wrócić, po prostu kochają Polskę, a wyjechali za chlebem. Jest taka sytuacja gospodarcza w Polsce, która sprzyja powrotom. Jest niskie bezrobocie, płace rosną, więc mam nadzieję, że te powroty będą możliwe.
Choć fala emigracji z Polski w ostatnich latach zmniejszyła się, to według danych wciąż sporo Polaków, zwłaszcza młodych, wyjeżdża z Polski. Tylko w ciągu ostatnich dwóch z naszego kraju wyjechało nawet około 200 tysięcy osób. W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona zdrowiu. Sympozjum przebiegało pod hasłem „Jak żyć dłużej i zdrowo? Profilaktyka leczenia chorób cywilizacyjnych”. Spotkanie zainaugurował ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. O roli zdrowego trybu życia w leczeniu chorób kardiologicznych mówiła m.in. dr Joanna Barczyńska. Z danych GUS wynika, że wśród chorób najczęściej występujących są właśnie schorzenia układu krążenia. Z ich powodu umiera aż 42% osób. Głos w konferencji zabrała też dr Ewa Dąbrowska, autor diety warzywno-owocowej zwanej Postem Daniela. Prelegentka mówiła o dobroczynnych efektach prawidłowego odżywiania.
Choroby, które się poddają tej diecie, to są oczywiście zespół otyłości i z tym związane ciśnienia, cukrzycę, to się cofa całkowicie, ale również cofają się degeneracyjne choroby, na przykład brakuje chrząstki w kolanie, kobieta miała mieć sztuczne kolano, 6 tygodni diety, odtwarza nieistniejącą chrząstkę. Czy biodra, które miało mieć. Ci ludzie żyją, to są długie, długie już okresy. Mamy też przypadki ustąpień bardzo wielu takich zaburzeń czynnościowych. Zgaga, refluks, zmęczenie, bezsenność. Dieta cofa na poziomie genowym bloki, dlatego my możemy uzyskać normalizację wszelkich badań.
Sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej zorganizował Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. A my pozostajemy dalej w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W uczelni w sobotę odbyła się premiera spektaklu Adama Mickiewicza pod tytułem Konfederaci Barscy. Sztukę wystawił Studencki Teatr Dobry Wieczór. Reżyserem spektaklu jest ojciec Dariusz Drążek, redemptorysta. Dramat został napisany w 5 aktach na scenę francuską, a zachował się w zaledwie 2. Studenci postanowili powrócić do tego tekstu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Sejm ogłosił także rok 2018 rokiem Konfederacji Barskiej. Ojciec Dariusz Drążek, redemptorysta, przypomina, że to powstanie narodowe w obronie wiary i wolności trwało blisko 5 lat.
To wielkie powstanie obejmujące cały kraj trwało blisko 5 lat, od 1768 do 1772 roku. Konfederacja Barska wraz z Konstytucją 3 maja i Powstaniem Kościuszkowskim wpisały się w zbiorową pamięć Polaków jako przykłady walki o wolność. Konfederacja stała się narodowym sztandarem, wznoszonym zwłaszcza w okresie zaborów. Miała ogromne znaczenie dla przetrwania narodu i do niej najczęściej odwoływano się w XIX wieku.
A spektakl zostanie wystawiony 3-krotnie. Sztukę można zobaczyć jeszcze jutro o godzinie 13:30 w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ulicy Droga Starotoruńska 3 w Toruniu. Sztuka trwa 105 minut. Wstęp jest bezpłatny. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.